Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Jest ze mną w Konwersatorium Tomasz Rowiński. Dzień dobry Tomku.
Dzień dobry.
I Paweł Grat. Dzień dobry Pawle.
Dzień dobry.
Pochylamy się nad dziełem wiecznym, czyli dziełem nieprzemijającym, a są to tym razem wyznania świętego Augustyna, Confessiones, dzieło, które ma swoje miejsce nie tylko w, można powiedzieć, w dziejach duchowych, tak, naszej cywilizacji, Kościoła, ale także, można powiedzieć, jest ważnym przedmiotem w dziejach literackich zwyczajnie, tak, czyli sięgnie po nie, można powiedzieć, nie tylko ktoś, kto szuka tego, dlaczego to dzieło powstało, z racji jego tematu duchowego, ale także ten, kto chce zrozumieć literaturę europejską. Bo to jest po części, tak sobie przedstawmy to dzieło, które nie wymaga przedstawienia. To jest utwór, który powstał u końca IV wieku naszej ery chrześcijańskiej. Jest autorstwa świętego Augustyna, który pisze je już z perspektywy dalekiej od swojego nawrócenia. Jest już biskupem, jako biskup Hippony, niejako relacjonuje właśnie pytanie, czy rzeczywiście to jest relacja, w każdym razie jakoś opowiada, wyznaje to, co było i jest, było, gdy się nawracał, a jest także z perspektywy jego jako autora piszącego, to jakimś jego, no, można powiedzieć, sposobem szukania Boga, tak, i również więzi z nim. To jest dzieło, które może być czytane jako pamiętnik drogi duchowej, jedno z pierwszych takich dzieł, które gdzieś tam u końca będziemy mieli w naszych czasach różne dzienniczki, pamiętniki duchowe i tak dalej, więc to na pewno jest ta kategoria. To jest dzieło, które jest nieustanną modlitwą, trzeba powiedzieć, to nie jest, też raz pamiętamy, to nie jest utwór, który jest takim traktatem, tak, gdzieś teologicznym, bardziej skoncentrowanym na przedmiocie, który jest naświetlany. Tu raczej mamy do czynienia z nieustannym zwracaniem się do Boga, tak, i w tle tego opowiadania swojej modlitwy są jakieś dzieje konkretnej duszy i ludzi, których ten człowiek spotykał. W związku z tym mamy także wątek, no właśnie literacki, z takiego utworu bardzo introspekcyjnego, prawda, wchodzącego we wnętrze. Te wydarzenia zewnętrzne są tylko pobudką do tego, żeby zapełnić strony wyznaniami właśnie o tym, co jest poruszeniem wewnętrznym duszy. Jest sprawą jakiegoś geniuszu, że dzieło jedno z pierwszych, czy nie pierwsze, które powstało w takiej formie i zapoczątkowuje taką bardzo introspekcyjną i religijną literaturę, że takie dzieło jest jednym z najbardziej w historii popularnych utworów, to znaczy czytanych, to znaczy wchodzących w kulturę. Takie utwory, które, jakby to powiedzieć, z jakiegoś powodu miały szczęście stać się czymś, co staje się wspólnym językiem, tak, w środowisku ludzi wierzących. Trudno powiedzieć, jak to jest dzisiaj, bo bardzo wiele rzeczy z tradycji, dziedzictwa jakby się oderwało od naszej wyobraźni, ale jeszcze te lat kilkadziesiąt temu i kilkaset, to był utwór, w którym się można było wątkami jego porozumiewać, tak, nawiązywać w środowisku na przykład kapłańskim, tak, w jakimś sensie mogło zastępować i w niektórych sytuacjach zastępowało lekturę duchową, było taką książką, którą się stale czytało. Nie sposób oczywiście, żebyśmy w tym naszym spotkaniu dzisiaj z wyznaniami sobie opowiedzieli o wszystkich wątkach, ale pomyślałem, a wyście się na to zgodzili, że będziemy do tych utworów podchodzili trochę tak, jakby każdy z jego lektury chciał przynieść, tak, na to dzisiejsze, na to nasze spotkanie, jakiś wątek, który każdy z nas uważa za jakiś szczególnie go przejmujący, ważny. To może jakieś takie przykłady dla słuchaczy, będą sobie może Państwo również z nami je przypominali, a czasami też może ktoś z Państwa chciałby wręcz dołączyć się tam po drugiej stronie z własną refleksją, a ja z kolei, tak, w tych wyznaniach pamiętam najbardziej to i to.
Może ja nawiążę do takiego, do takiej dosyć powszechnej lektury w ogóle wyznań, które jest dzisiaj trochę czytana jako książka taka emancypacyjna, byśmy powiedzieli, tak? Że oto człowiek, autor wyrywa się z pewnych formuł literatury, pewnych rytualnych sposobów, nazwijmy to, czy filozofowania, czy w ogóle uprawiania literatury i jakby mówi o sobie. I rzeczywiście to nie jest tylko jakby obecne, mam wrażenie, w formie, bo coś jest w tym wyrywaniu się z kultury i obyczaju, bo w pierwszym rozdziale Augustyn jakby przeprowadza no taką bardzo mocną, byśmy powiedzieli, krytykę społeczną, tak, świata, w którym żyje. I to jest dla mnie o tyle ciekawy wątek, że on nam krytykuje cały system edukacyjny, tak, nie tylko to, że się dzieci naucza mitów, tak, po to, żeby usprawiedliwić nieprawość innych, jak on mówi, tak, ponieważ bogowie są tak naprawdę obrazami złych ludzi, tak, ale w ogóle całą, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, edukację klasyczną, tak, coś w tym rodzaju.
Właśnie,
tak?
Strasznie prawda? Niepokojące.
Coś, co jest niepokojące, coś, do czego często wracamy raczej, tak, co konfrontujemy z edukacją nowoczesną.
Że podziwiamy te rzeczy, prawda?
Tak, natomiast, no właśnie, on bardzo... Bardzo to no, radykalnie krytykuje, wspominając nienawiść, z jaką podchodził do swoich nauczycieli, do przedmiotu, to jak był bity, prawda? No, taka bardzo nowoczesna, byśmy powiedzieli, pedagogika by nam tu wyszła, gdybyśmy próbowali coś z tego wyciągnąć.
Chociaż akurat kary cielesne sobie chwalił bardzo.
Tak, ale z drugiej strony jednak
jako narzędzie pokuty, powiedzmy.
Tak, ale z drugiej strony porównywał takie sytuacje, że prawda, jak dziecko tam popełni jakąś nieuwagę w czasie nauki, to zostaje, prawda, porządnie zlane, a dorosły, kiedy znacznie większe popełnia grzechy i błędy, to jest za to jeszcze chwalony, prawda? Mówi, tak, bo świat docenia te rzeczy, które u młodych gani. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawy wątek, jakby przedstawiam wam to do pewnej dyskusji. Co to jest za obraz tej edukacji, tak? Znaczy właściwie dlaczego Augustyn, który był tak bardzo czytany, i jakby był autorytetem całego średniowiecza, tak, całego chrześcijaństwa, całej cywilizacji chrześcijańskiej, jakby w tym fragmencie wydaje się, że nie był słuchany, a może tutaj o coś innego chodzi, prawda? Może tu jest jakiś obraz, który jednak dał możliwość pewnej jakiejś modyfikacji sposobu.
No wiesz, to ja jako obrońca edukacji klasycznej...
No właśnie, trochę do ciebie tutaj.
Ja bym powiedział, że oczywiście, wiesz, sytuacja jego i nasza, w ten sposób bym uciekał, że sytuacja jego i nasza jest o tyle różna, że dla niego, mimo tego, że to jest sukces chrześcijaństwa, jest już w jego czasach dość widoczny, tak? Ale mimo wszystko mamy ciągle do czynienia z pogaństwem gdzieś tam w tym, no już nie płomiennym, ale w tym żarze ciągle jeszcze jest życie pogańskie, prawda? I w związku z tym te wszystkie te elementy kultury antycznej, one ciągle, każde dotknięcie ich jest ciągle jeszcze dotknięciem jakiegoś, no już nie bardzo żywotnego, ale jeszcze żywego świata alternatywy dla chrześcijaństwa. Nie ma jeszcze, można powiedzieć, także takiej wyrazistej granicy, mocnego, kulturowo, doktrynalnie, tak, wyodrębnionego chrześcijaństwa. To się ciągle jeszcze na poziomie zwykłego życia ludzi bardzo miesza. I wydaje mi się, że Augustyn, opisując swój proces konwersji, wychodzenia i z pogaństwa, i z tych różnych form duchowości, które były dla chrześcijaństwa alternatywne, wrogie mu czasami, że on cały czas zachowuje w sobie to negatywne odniesienie, także tę emocję. Bo ja oczywiście to samo, co ty widzisz w wyznaniach, to samo widzę nieustannie emocjonalne, przecież jest Państwo Boże, te rozdziały, gdzie mówi o kulturze Rzymu i tak dalej, no one są nieustannym, można powiedzieć, utyskiwaniem na małość pogan, prawda? Dzisiaj jesteśmy, można powiedzieć, o wiele bardziej ostrożni w tym negatywnym odniesieniu i bardziej byśmy jednak chcieli czytać, tak sądzę, Iliadę, Odyseję naprawdę, tak, w szkole, naprawdę mieć kontakt z kategoriami Arystotelesa, niż ubolewać z tego, że to jest w szkole, tak jak Augustyn to robi. Swoją drogą to jest może takie ubolewanie człowieka, który wszystko tej kultury nabył i może sobie potem ją selekcjonować, mówić, tak, co jest lepsze.
Zresztą uderzające jest to, że to, co on odrzuca, to jakby nie jest po prostu cała kultura, no bo on wyraźnie mówi o tym, że ceni sobie to umiejętności, których nabył. Zresztą no te teksty są na poziomie właśnie formalnym, świetnie napisane. Widać, że gdyby tej edukacji retorycznej, prawda, literackiej nie odebrał, to by nie mógł z tego korzystać. Natomiast to, co odrzuca, to właśnie to są chyba przede wszystkim ta mitologiczna zawartość, ta, której podaje takiej chrześcijańskiej krytyce. No i chyba rzeczywiście trzeba było jeszcze trochę czasu, żeby chrześcijaństwo miało też sobie tą właśnie treść, a nie tylko formę antyczną jakoś przyswoić.
Oczywiście on na retorykę to tak najmniej narzeka, to znaczy, bo...
No, to jego zawodowe.
Tak, ale no tak, on mówił, zwraca na to uwagę, że to mu się najbardziej tak naprawdę przydało, bo dzięki temu mogę ciebie opisywać Boże, prawda, i ludziom przekazywać. Więc jakby tutaj on jakby być może takim prostym rozwiązaniem na potrzeby naszej audycji, bo był jego postulat podmienienia tekstów, tak? No, to w jakiejś mierze jednak.
No tak,
czy jakby wprowadzenia innej hierarchii, tak? To znaczy tekstu biblijnego, tekstu psalmów na przykład, prawda? A wstawienia tekstów tej literatury jakby z odebraniem tej powagi, którą prawdopodobnie jeszcze wtedy miały, tak? To znaczy, tak jak mówisz, że Homer czy teksty mitologiczne miały taką powagę tekstów prawdziwych w kulturze.
Wiesz, myślę, że ważna część orędowników, dzisiejszych orędowników edukacja klasyczna zaraz się oburzyła, no bo przecież co z tym wielkim kanonem lektur, tak? Jak sobie poradzimy bez znajomości tego kodu, tak?
Muszę tak powiedzieć, że to takie pomysły z podmianą oczywiście już kiedyś były i może pamiętacie, w historii Kościoła mamy takich zapisanych takich dwóch panów w czasach Juliana Apostaty, którzy postanowili, skoro chrześcijanie zostali wykluczeni ze szkół w tamtych czasach, z edukacji, zwykłego toku edukacji, to oni postanowili Ewangelię napisać według klasycznego metrum i utworzyli takie teksty, które nikt oczywiście dzisiaj nie pamięta, bo to miało być zamiast Iliady i Odysei. Co jakiś czas wraca taka próba pozbawienia programu klasycznego szkoły tej niebezpieczeństwa pogańskiego. To tak jest ciągle w niektórych jakby, jak sądzę, tak myślę, że w niektórych protestanckich odłamach chrześcijaństwa też tak w edukacji się próbuje to robić, żeby ona była tylko na Biblii oparta. Niemniej sądzę, że Augustyn na przykład z innego swojego dzieła o wiedzy chrześcijańskiej, gdzie z kolei ze względu na lekturę Pisma Świętego zaleca przestudiowanie wszystkich sztuk wyzwolonych, nauczenie się dobrze dialektyki, astronomii, muzyki i tak dalej, to jest ten Augustyn, który chyba zachowuje miarę.
On chyba sam do końca nie jest pewny też, moim zdaniem, ponieważ jednak ma te wątki bardzo silne, kiedy pokazuje, że styl, tak, ta formacja rzymska przesłaniała mu tekst, czy w ogóle prawdę chrześcijańską.
Przeszkadzała,
tak?
Czytać.
Przeszkadzała to. Czytać, ale też na przykład, kiedy, to wam podrzucałem ten fragment, kiedy pierwszy raz słyszy Ambrożego, czy zaczyna chodzić na liturgię prawdopodobnie i słuchać kazań Ambrożego, to wszystkim słucha, no wreszcie jest, tak, kapłan chrześcijański, który dobrze mówi, ale co on tam mówi, to mniej ważne ostatecznie. Przynajmniej do pewnego momentu jakby on się przebija przez taką potrzebę, że ktoś musi mówić jak Cyceron, żeby mówić prawdziwie. Tak.
Wracamy po przerwie do rozmowy o wyznaniach świętego Augustyna. Przyniosłem na naszą rozmowę taki bardzo, jakiś dosyć szczególny fragment. Mianowicie jest już wewnątrz tego tekstu, w księdze ósmej, taka refleksja, takie trochę wspomnienie Augustyna o tym, jak jedna z osób, która miała wpływ na jego własne chrześcijańskie dojrzewanie, Pontycjan, opowiada mu o swoim własnym spotkaniu chrześcijaństwa i o tym, jak był, no właśnie, kim jak był. No, po prostu był jednym z tajnych agentów cesarza. Agentes in res, to jest określenie tak naprawdę służby bezpieczeństwa, jakbyśmy powiedzieli, takiej bliskiej policji cesarskiej. I ten Pontycjan, były już wtedy policjant cesarski, taki człowiek systemu, można powiedzieć, opowiada Augustynowi, jak z kolegami w Trewi, w czasie, gdy cesarz bawił w Trewirze, a oni byli jakby obsługiwali tę wizytę, byśmy mówili w języku, już bardzo to prezentyzuje wszystko, ale w ten sposób, gdy mieli czas wolny, to poszli sobie na miasto. Dosyć to dziwnie brzmi, bo tak naprawdę wygląda, że chyba korzystając z tych praw policyjnych, wchodzili do domów po prostu i przeglądali sobie, co tam w tych domach było. Tak z tej relacji wynika. Ponieważ koledzy Pontycjana weszli do jednego z domów, w których mieszkali chrześcijanie. I to było szczęśliwe wejść, najście policji, tak? Ponieważ, jak czytamy, jeden z nich zaczął czytać i znaleźli tam książkę z opisem życia Antoniego. Jeden z nich, tych policjantów, tak? Zaczął czytać i stopniowo budził się w nim coraz większy podziw, coraz głębsze wzruszenie. Zanim przestał czytać, już myślał o tym, żeby wybrać takie życie i porzuciwszy doczesną służbę, zaciągnąć się pod twój znak. A byli oni tak zwanymi agentes in rebus. Ogarnęła go tęsknota do świętości. Jego dotychczasowe życie budziło w nim wstyd i gniew. Podniósł oczy z nad książki i rzekł do przyjaciela: słuchaj, co my właściwie chcemy osiągnąć wszystkimi naszymi staraniami? Czego szukamy? W jakim celu pełnimy naszą służbę? Czyż możemy spodziewać się w pałacu czegokolwiek ponad to, że otrzymamy tytuł przyjaciół cesarza? A czyż wtedy nasze położenie nie będzie nadzwyczaj niepewne i niebezpieczne? A przez ileż to innych niebezpieczeń zbrnie się do tego większego zagrożenia? I jak długo trzeba będzie do tego dążyć? A przyjacielem Boga, jeśli tylko zechcę, w tej oto chwili się staję. Byłaby to jakaś refleksja kogoś, kto podniósł głowę znad książki, ale okoliczności są niezwykłe tego spotkania poprzez żywot świętego Antoniego z chrześcijaństwem i ten policjant, który czyta to, jak dalej słyszymy z tej relacji, już nigdy nie wraca do służby. Ze swoim kolegą odłącza się od pozostałych, znika, tak? Pozostaje, prosi tych innych, żeby nie przeszkadzali im i odchodzi ze służby. Co więcej, obaj mają narzeczone i pontycjan mówi, obie te narzeczone nawracają się i lubują dziewictwo ze względów religijnych, z powodów miłości do Chrystusa. No cóż, trudno to potraktować jako jedynie dekoracyjny gzyms. To jest jakaś opowieść o życiu. Dlatego ją wybrałem, nie tylko dlatego, że cały czas rzeczywiście pamięć tej szczególnej scenerii rewiru, policji i odkrycia chrześcijaństwa jest dla mnie ważna i wydaje mi się bardzo współczesna tak naprawdę ta sytuacja, powtarzająca się potem wielokrotnie w życiu różnych ludzi, ale także dlatego, że to dotyka istotnego nerwu całej tej książki. Ponieważ ona się zaczyna od tego, wszyscy to pamiętamy, jeśli ktokolwiek cokolwiek o wyznaniach słyszał, to pamięta: stworzyłeś nas dla siebie, Boże, i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie znajdzie pokoju w Tobie. Dopóki nie spocznie w Tobie, tak zależy, jakie tłumaczenie tutaj wybierzemy. I to jest istotny nerw całego tego tekstu. To jest przestawianie życia pod wpływem spotkania prawdy o tym życiu. Prawdy, która znajduje się gdzieś w głębi, a nie na powierzchni naszych zadań, spraw, kariery i tak dalej. Augustyn pokazuje to w swoim życiu, ale tutaj akurat jedna z opowieści, którą mu pontycjan akurat aplikuje, no przesterowuje też jego własne myślenie, jego własne życie. Więc to jest książka o znajdowaniu celu, który nie jest wymyśleniem sobie siebie samego, tak? Że nie chodzi o to, że wymyślasz sobie, kim będziesz, bo takie też potem oczywiście liczne teksty powstawały, tylko to jest książka o tym, że ten cel istnieje, tak? A człowiek go odnajduje. Bardzo chrześcijański wątek, tak chrześcijański, że w naszej chrześcijańskiej cywilizacji wydaje się taką no, dla jednych oczywistością, a dla drugich no, rzeczą mało atrakcyjną, prawda? No, nic nowego, szczególnego tu nie wymyśliliśmy, nie jest to nic poruszającego. Dla mnie natomiast poruszające jest to, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, sam Augustyn też jest gdzie indziej przy świadkiem takich, w jego własnym życiu to jest widoczne, siły tekstu przemawiającego no, jakimś świadectwem życia. Prawda? Znaczy siły tekstu, to jest bardzo ważne. Pamiętamy znowu ten wątek tolle lege, prawda? To weź i czytaj. Nie to, że coś zjawia się i on coś zobaczy i za czymś idzie, ale jakby zostaje skierowany do tekstu Pisma Świętego i ten tekst przemawia do niego. I tutaj znowu świadectwo świętego Antoniego, o którym on zresztą, Augustyn, dowiaduje się tutaj od pontycjana, jest dla niego tak przejmujące. No to jest, powiedziałbym, bardzo i chrześcijańskie, i równocześnie też i tak naprawdę bardzo wcielone, tak? To znaczy, to jest ciekawe, prawda, że tekst jest, tak wydaje się, takim wchodzeniem w samego siebie. Czasami tak myślimy o Augustynie, że jest takim szukaniem gdzieś wewnątrz świadomości, różnych punktów podparcia, ale ten tekst nieustannie sięga i autor w tym tekście nieustannie sięga do podpórek realnych, konkretnych. Prawda?
Tak, chociaż to jest myślę jakoś uderzające, że ta opowieść pontycjana, ale też właśnie ten słynny, w sumie chyba tak naprawdę kulminacyjny moment całej tej części właśnie takiej biograficznej, jakim jest ta lektura w ogrodzie, tak, kiedy Augustyn pod drzewem otwiera, słyszy głos dziecka, który mówi mu, bierz i czytaj. To jest ostatni, jakby taki moment przełomowy, po którym ona się decyduje, że przyjmie chrzest. Że to jest takie uderzające, że w obu tych przypadkach tym impulsem jest lektura, właśnie książka, bo to jednak jest w jakimś sensie bardzo takie, znaczy to jest w tym sensie, moim zdaniem, zgodne z tym takim duchem indywidualistycznym, że właśnie te najważniejsze decyzje odbywają się pod wpływem lektury, można powiedzieć, w takim zaciszu zupełnie prywatnym. No inna sprawa, że zaraz za nimi idą bardzo konkretne działania, tak? Znaczy Augustyn, prawda, no przyjmuje chrzest i właściwie też zmienia zupełnie swoje życie. Ci przystępują do jakichś ubogich braci, którzy żyją w mieście, które wydawało się, że znają, ale okazuje się, że ono jest pełne jakichś takich właśnie domów i miejsc, w których płynie zupełnie inne życie, prawda?
No tak, to gdzieś tam potwierdza się ta myśl, że Augustyn jest patronem tego wchodzenia w siebie, tak, bardziej tej introspekcyjnej drogi chrześcijaństwa, chociaż jest to na tyle wszystko tradycyjne, że nieustannie mamy tu do czynienia z ciągłymi reminiscencjami tych form objawień bożych, które przychodzą z zewnątrz, prawda? Na przykład dla mnie przyjmują, no to nie jest bardzo niezwykłe, jeśli chodzi o literaturę także chrześcijańską, klasyczną w ogóle, ale dla każdego z nas, który przychodzi z naszej kultury, i otwiera sobie książkę, która jest tak naprawdę nieustannym komentarzem i nieustanną glosą do mnóstwa wyjmowanych fragmentów z psalmów, przede wszystkim ze Starego Testamentu, ale także i z świętego Pawła, prawda? I to można powiedzieć w ten sposób, że autor nie próbuje nam tutaj ani w sposób scholastyczny dawać świadectw, które dokumentują jego myśl, ani nie jest też renesansowym takim autorem, który nam pokazuje, jakie są poprawne lekcje Pisma Świętego i je cytuje, tylko tak naprawdę mamy do czynienia z człowiekiem, który zjadł księgę, tak? To znaczy znajduje się w nim ta księga i ona nieustannie w najróżniejszych miejscach jego myślenia wychodzi z niego, tak? Jest sposobem jego, jest kośćcem jego myślenia.
Współczesny czytelnik ma łatwiej, bo ma przepisy, więc może się o tym dowiedzieć, tak. Natomiast czytelnik Augustyna I tego nie wiedział, tylko ten tekst zupełnie był przetkany w sposób taki nierozróżnialny. Tak?
Ciekawe, czy jakby tekst dzisiaj na przykład tak dalej w kulturze działa, tak? Bo to jednak, powiem szczerze, że jak trochę to czytam, to tak sobie myślę, że to jest niesamowite, tak, to oddziaływanie. Znaczy mogę gdzieś tam wejść w swojej pamięci, odgrzebać takie sytuacje, tak, gdzie w taki sposób w tekst biblijny wchodziłem, gdzieś sam nawracając się, prawda, w którymś momencie, ale jednak wydaje mi się, że dzisiejsza kultura już z trudem w ten sposób czyta, raz, że w ogóle mniej czyta, dwa, jakby z trudem wyłapuje coś, co jest w tekście ukryte, byśmy powiedzieli. Wprawdzie mam takie wspomnienie z Francji, kiedy rozmawiałem z nawróconą muzułmanką, nawrócona na chrześcijaństwo i ona jednak twierdziła, że najlepszym sposobem nawrócenia muzułmanina jest po prostu dać muzułmaninowi przeczytać naprawdę Nowy Testament, tak? Czyli świętego Jana na przykład, tak? Że oni mają ten rodzaj takiej kultury tekstu, tak? Że czytają to i że to uderza bardzo mocno, tak? W tą religijność, nazwijmy to islamską, tak? Że jakby w dużej, jej zdaniem, oczywiście to jest pojedyncza narracja, jej zdaniem niechęć, czy jakby wrogość, czy niezdolność zrozumienia chrześcijaństwa po prostu wynika z nieznajomości Pisma Świętego i ona była o tym święcie przekonana, bo sama jakby taką drogę też przeszła, poza tym, że miała jakieś tam cudowne doświadczenie też, prawda?
Znaczy, ja też podzielałbym to twoje przekonanie, że jesteśmy wykarmieni najróżniejszymi tekstami, bardzo zblazowani, jeśli chodzi o spotkanie tekstów, tak? To, że tutaj wchodzi ten policjant, widzi żywot świętego Antoniego i to interesuje, tak? Zatrzymuje się przy tym, otwiera, zaczyna czytać i konfrontuje to ze swoim życiem, swoją karierą, to jest jakiś bardzo tak naprawdę wysoki poziom reakcji, bo tak naprawdę spodziewałbym się czegoś zupełnie innego i tak naprawdę bardzo nas porusza, jeśli spotkamy raz na setny przypadek takie coś jak tutaj, ale tak naprawdę te 99 to jest na ogół to, że właśnie ktoś rzuca okiem, tak, mówi, a to takimi bajkami się zajmuje, nawet do końca nie zaglądając, prawda, nie sprawdzając, święty Antoni, a to jakiś święty Antoni, albo jakiś święty Antoni. Chodzi o to, że pewne słowa, znaki, one są tak bardzo, wydają się już oswojone, tak bardzo znajome, a naprawdę bardzo często nic nie mówią. Święty Antoni, o którym tu mowa, To jest taka postać, o której podejrzewam, przeciętny chrześcijanin zapytany dzisiaj nie ma zielonego pojęcia, bo skojarzy mu się wyłącznie ze świętym Antonim z Padwy i z kultem świętego Antoniego Padewskiego, prawda? Ale przecież to samo będzie z bardzo wieloma różnymi wątkami z Pisma Świętego, które dotknięte, wspomniane, wywołają zupełnie przypadkowe skojarzenie, czasami jedynie skojarzenie z jakimiś kazamatami ludzi zajmujących się sprawami pobożnymi, tak? Taki zamknięty świat. Tu chyba dotykamy jeszcze momentu, w którym z jednej strony za chrześcijaństwo, no już może nie w tym momencie, ale jeszcze niedawno, za chrześcijaństwo się było, bywało zabijanym albo odstawianym na boczny tor, albo dla chrześcijaństwa wybierało się boczny tor, tak jak tu, w tym konkretnym wypadku. Więc ten wybór był dość radykalny. Trzecie podejście do wyznań świętego Augustyna. Co ciebie zainteresowało?
No jakoś chciałbym, tak się jakoś złożyło, że w sumie to jest rzecz, która jakoś myślę jest w kręgu tego problemu odnajdywania celu w życiu, a poza tym też to jest to, prawdę mówiąc, na kogoś, kto jakoś się zetknął, nie wiem, z Augustynem w szkole, czy może na studiach, taki temat, który się zazwyczaj wyciąga z tego dzieła. Znaczy, takie słynne rozważanie na temat czasu Księgi XI, które często przedstawia się jako właśnie taki filozoficzny, tak, metafizyczny traktat o czasie. Zresztą nie jest nieprawdą, bo rzeczywiście to jest dosyć szczegółowe i długie rozważanie, ale myślę, że jeśli się tylko tak na niego patrzy, to umyka jego istotny sens. A jak się zobaczy tak naprawdę, do czego wszystko to zmierza, no to to, jak się okazuje, sądzę, jakoś tak nieoczekiwanie, no po prostu aktualne, tak. Te rozważania się zaczynają od takiego zdania, które jest, myślę, że po tolle lege i po tym początku, o którym powiedziałeś, chyba jednym z najczęściej cytowanych, i ono brzmi tak. Czymże więc jest czas? Jeśli mnie nikt o to nie pyta, wiem. Gdy zaś chcę wyjaśnić pytającemu, nie wiem. Wiem jednak, i śmiało to twierdzę, że wiem, iż gdyby nic nie przemijało, nie byłoby czasu przeszłego. A gdyby nic nie nadchodziło, nie byłoby czasu przyszłego. Gdyby więc niczego nie było, nie byłoby czasu teraźniejszego. Jakże więc są te dwa czasy, przeszły i przyszły, skoro przeszłego już nie ma, a przyszłego jeszcze nie ma. Teraźniejszy zaś, gdyby zawsze był teraźniejszy, nie przechodził w przeszły, nie byłby już czasem, lecz wiecznością. Jeśli więc teraźniejszość istnieje jako czas dzięki temu, że przechodzi w przeszłość, w jaki sposób mówimy o istnieniu i takiej rzeczy, dla której warunkiem istnienia jest to, że jej nie będzie, wskutek czego o tyle tylko prawdziwie mówimy, że czas istnieje, o ile dąży do tego, by nie istnieć. No więc ci, którzy się zatrzymują na takiej zupełnej powierzchni, no to zadowalają się przytoczeniem tego, można powiedzieć, sceptyckiego tak zdania, że jeśli mnie nikt o to nie pyta, to wiem, a jak zapyta, to nie umiem powiedzieć. I na tym kończą, że Augustyn jakby był zdolny tylko do tego. Ci, którzy idą krok dalej, no zwracają właśnie uwagę na ten paradoks, który on stawia, tak? Znaczy, że tak naprawdę taka nasza intuicja, którą tutaj jakoś wykorzystuje, mówiłaby nam, że tym, co jest, jest tylko to, co obecne, a przyszłości nie ma. No więc, a skoro poza tym chwila teraźniejsza jest, no można powiedzieć, no nie da się jej zmierzyć, tak? Jest pewnym punktem, to też tak naprawdę nie istnieje. Więc jak rozwiązać problem tego, jak w ogóle czas istnieje? No i ci, którzy to dostrzegają, mówią, że Augustyn znajduje takie rozwiązanie, że, prawda, dzięki czemu w ogóle postrzegamy czas, jest nasza dusza. Jakby czas jest pewną formą świadomości, a niekoniecznie czymś, co realnie istnieje, bo w rzeczywistości jakby on jest, mamy do czynienia tego z upływem kolejnych chwil. Swoją drogą to jest też, myślę, taki interesujący wątek związany jak w ogóle z historią naszej kultury, szerszy, no bo to jest jakaś taka, myślę, no, epokowa zmiana, tak? No jednak jakoś nie jest przypadkiem, że u Aristotelesa znajduje się takie przekonanie, które myślę, że w jakichś różnych formach było wspólne, no, myślicielom greckim, no, że jednak czas, którym wszyscy się zgadzali, że jest on pewną miarą ruchu, jest pewnym zjawiskiem kosmicznym, tak? Znaczy ostatecznie tym zegarem, który odmierza czas, jest ostatnia sfera świata, która kręcąc się wyznacza wszystkie ruchy, które się pod nią znajdują. Augustyn, można powiedzieć, że prawdopodobnie dzięki takiej właśnie chrześcijańskiej świadomości jakby stworzoności świata tego, że on jakby nie jest jakoś ostatecznym horyzontem, przynosi to do wnętrza. No ale powiedzmy, to są tylko jakieś takie rozważania z zakresu właśnie historii, idei czy kultury. Ciekawe. Ale ostatecznie wszystko to zmierza do takiego finału w końcu Księgi XI, w którym Augustyn mówi tyle, że ostatecznie właśnie świat, tak jak go doświadczamy, jest pewnym rozproszeniem, tak? Pewną mnogością chwil. I naszym zadaniem w tym świecie jest skupić się przez wpatrzenie w to, co wierzę, czyli w Boga, i dzięki temu osiągnąć pewną stałość w swoim życiu, bo inaczej będziemy rozproszeni pośród te wiele rzeczy i jakoś po prostu nieszczęśliwi, tak? No i to jest w ogóle, myślę, też jakaś taka idea, która jest ważna w ogóle dla całej cywilizacji potem chrześcijańskiej, związana też z monastycyzmem, bo ostatecznie mnich to jest właśnie ten, kto jest skupiony na jednym, tak? Nie popada w rozproszenie, ale miałem takie wrażenie, nie wiem, co wy o tym sądzicie, że to jest, myślę, jakoś dla, w sumie nie wiem, czy dla współczesnych. Mam wrażenie, że tak było zawsze, tak? Ale chyba dla współczesnych tym bardziej naszych, że to jest jakaś taka mi zupełnie nieprzekonująca, tak? Znaczy jednak cenimy sobie duchowo wyżej pewną wielość wrażeń, czy jakby bogactwo tożsamości i mnogość różnych, nie wiem, doświadczeń życiowych, a skupienie na jednym i podporządkowanie jednemu właśnie celowi, o którym mówi jest nasze życie, wydaje nam się jakieś po prostu ograniczeniem.
No, wiesz, to oczywiście jest temat, który kiedyś powinniśmy osobno w konwersatorium o nim porozmawiać, ale wydaje mi się, że alternatywą dla tego całego rozpoznania wieczności, tak? Wieczności, która ostatecznie jej rozpoznanie usprawiedliwia też no, jakąś ofiarę w czasie, tak? Bo człowiek może tracić czas, jeśli go traci dla wieczności, dla czegoś, co ostatecznie daje mu na końcu szczęście. Ale alternatywą dla tego, czyli także dlatego, co to rozważa Augustyn, jest w naszych czasach, tak jak w starożytności, w naszych czasach trochę inaczej, napięcie między albo takim dosyć, można być bezrefleksyjnym hedonizmem. To jest właśnie gotowość do pójścia za każdym impulsem, gotowość do rozproszenia się aż do rozdarcia. To jest moment oczywiście bardzo przykry i ostatecznie instynkt samozachowawczy każe się w pewnym momencie wycofywać, ale znowu pójście za wieloma różnymi impulsami jest takie odruchowe, spontaniczne. Ten hedonizm jest dość spontaniczny. A z drugiej strony alternatywą jest tylko takie wysublimowane, wystudiowane szukanie chwili, tak? To jest epikureizm. Szukanie zatrzymywania chwili, która jest najlepsza z tych pośród różnych chwil mojego życia i do której, którą zatrzymuję albo w moim życiu, a celebruję ją, albo ją, można powiedzieć, zatrzymuję w pamięci, tak? Tak silnie, że mnie to odrywa od wszystkich innych niepokojów. Ale to jest alternatywa bardzo świecka, to jest alternatywa bardzo temporalna, doczesna i ona tak naprawdę jest rzeczywiście czymś, co staje przeciw, tak, temu, co tu Augustyn próbuje odkryć jako jedyną przyszłość, wieczność.
Mam takie wrażenie, że wszystkie te nasze spojrzenia, tak, te trzy, które tutaj przedstawiliśmy, jakby pozwalają nam trochę chyba uchwycić uniwersalność tego dzieła, bo tak naprawdę i ten problem obyczaju, pewnej krytyki społecznej, tak, i ta kwestia nawrócenia, tak, sposobu nawrócenia i jakby
celowości
i próby uchwycenia wieczności, tak? One, mam wrażenie, się nie zmieniły. Znaczy, czytanie wyznań mnie daje takie wrażenie, że obcuję z tekstem, który poza pewnymi formami właśnie retorycznymi, nazwijmy to, bardzo pasuje do naszego świata, tak? Bo to jest nawet w tej właśnie historii nawrócenia tajnego agenta jest coś takiego, że się rozpoznają jak chrześcijanie, prawda? To już jest czymś, co smakuje nam dniem dzisiejszym, bo już się tak trochę często rozpoznajemy, tak? Wśród, nazwijmy to, neopogan czy postchrześcijan, prawda? Którzy gdzieś się odpływają już od wiary. Więc wydaje mi się, że po prostu Augustyn jednak uchwyca pewną taką w swoim życiu, opisując innych swoich przyjaciół i towarzyszy, jakąś taką zmianę, która w uniwersalny sposób odpowiada pewnej kondycji świata po Chrystusie, tak? Coś takiego bym tutaj dostrzegał.
No dobrze, bardzo dziękuję, Tomku, za to podsumowanie, w którym okazuje się, że rozmawialiśmy o książce nie tylko na wszystkie czasy, ale także i na nasze czasy. Przypominam sobie, że na Uniwersytecie w Kansas w latach 70. taki profesor John Senior, który tam próbował studentów przyprowadzać do myślenia przez teksty klasyczne, dawał im właśnie te teksty, które Augustyn tutaj trochę krytykuje jako element edukacji klasycznej. Niemniej on dawał im te różne teksty, a że bardzo pilnie tam działała Liga Świeckości na Uniwersytecie, to nie dawał im tekstów chrześcijańskich. Jedyny, który przeszedł przez to sito, to były wyznania świętego Augustyna ze względu na ich walor kulturowy. Tak.
Humanistyczny.
Oddziaływanie było na tyle potężne, samych tych tekstów, nie mówię tylko o Augustynie, ale tych innych również, tego spotkania z kulturą zasad, że wielu z tych ludzi wybierało, poszło śladami tego agens in rebus. Tak bardzo spotkanie z żywotem tego czy innego świętego zmieniało ich życie, że biedny profesor został potem po latach odkryty jako wróg świeckości i usunięty z uniwersytetu. No, bo co, było to w czasach, których u nas, w naszej strefie Europy, usuwanie z tą motywacją było w komunistycznym świecie rzeczą oczywistą, ale w Ameryce, jak się okazuje, liberalnym też wtedy też to działało.
Chociaż tak? Moje wydanie wyznania z roku 54, chciałem powiedzieć.
A, no widzisz, były takie obszary, gdzie Instytut Wydawniczy Pax albo jakaś inna oficyna kościelna czasami uzyskiwała możliwość. I nawet ksiądz Jan Czuj, który niestety znany jest nam jako ksiądz patriota, jest autorem jednego z przekładów. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że był to czas, który się na chwilę zatrzymał.
Wieczności.
A teraz, kiedy już zdaliśmy sobie sprawę, że nie do końca wtedy, gdy zaczynamy myśleć, czym jest czas, wiemy, czym jest czas, wiemy, że on się kończy. Dziękujemy jeszcze raz za uwagę. Zapraszamy za tydzień, jak zwykle, konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. A ja dziękuję tobie, Tomku.
Dziękuję.
Dziękuję, Pawle.
Dziękuję.
I wspólnie do zobaczenia, do usłyszenia, raczej do usłyszenia. Konwersatorium, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.